Dzień dobry Państwu, z tej strony Nikola Bocheńska. Słuchają Państwo podcastu Forum Ibris. Wspólnie z Państwa i moimi gośćmi rozmawiamy o raporcie przygotowanym z Centrum imienia Daszyńskiego. Pęknięte pokolenie rewolucjonistów, młodzi wobec sytuacji w Polsce w 2021 roku. Rozmawiamy m.in. o pandemii, o rynku pracy, o zmianach klimatu. A dzisiaj wrócimy do tematu szczególnie bliskiego wszystkim, ale młodym również, czyli do internetu. Moim i Państwa gościem jest pan dr Bartosz Rydliński, doktor nauk o polityce w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji UKSW, który jest współzałożycielem Centrum imienia Daszyńskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry Państwu.
Cieszę się, że przyjął Pan zaproszenie. W kontekście wspomnianego badania Centrum imienia Daszyńskiego będziemy dzisiaj rozmawiali o internecie, o sferze, w której młodzi czują się szczególnie dobrze. Kiedy przeprowadzaliście badanie, pytaliście m.in. o inwigilację w sieci i z badania wynika, że ze stwierdzeniem nie boję się inwigilacji w internecie, ponieważ nie robię nic nielegalnego, zgadza się niemal 60% badanych, ale jednocześnie ze zdaniem państwo powinno kontrolować, żeby przeciwdziałać możliwym przestępstwom jak terroryzm czy nielegalne treści. Nie zgadza się ponad 45% badanych. Jakby pan skomentował te wyniki? Czy tutaj coś jest zaskoczeniem? Szczególnie ciekawi mnie ta kwestia inwigilacji i tego, jak młodzi postrzegają i pojmują inwigilację. Czy na pewno właściwie ją rozumieją?
Pamiętajmy, że młodzi nade wszystko traktują internet jako no taki, może powiedzieć, taką swoją polityczną agorę, na której się czują bardzo swobodnie, w której dorastali. Jak to mówi prezydent Kwaśniewski, to jest pokolenie digital native, prawda, osób, które tak naprawdę wzrastały ze smartfonem w ręku, z szeroko wspomnianym internetem, który ich otacza. W związku z tym no, te wyniki nie są o tyle jakby zaskakujące, że faktycznie no, młode osoby niekoniecznie wierzą w jakąkolwiek formę inwigilacji, prawda? Że na przykład, że dane państwowe służby sprawdzają, w które zakątki internetu oni zachodzą, prawda, udają się. Dlatego to jest w jakimś sensie obraz tego właśnie pokolenia, które się czuje niezwykle swobodnie. Ale z drugiej strony proszę zwrócić uwagę, jak bardzo niechętnie patrzą na jakiekolwiek organy państwowe, prawda? Jeżeli chodzi o jakiekolwiek formy kontroli tego, czy na przykład różne skrajne treści pojawiające się czy na Facebooku, czy na Twitterze, no właśnie mają charakter skrajny, które dotyczą bezpieczeństwa państwa polskiego. I oczywiście no, truizmem będzie stwierdzenie, że sytuacja zbrojnej agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę tutaj zmieni trochę ten stan posiadania. Innymi słowy, można powiedzieć, że służby państwowe będą musiały szczególnie patrzeć i w którym kierunku idzie chociażby dezinformacja. Zresztą o tym to też jest w jakimś sensie wydarzenie bezprecedensowe. Mówi prezydent Andrzej Duda, prawda? Przestrzegał obywateli, prawda, o tym, jak bardzo ta kwestia no, niesprawdzonych informacji, fake newsów może wpływać na bezpieczeństwo Polski. No i zwróćmy uwagę, że tak naprawdę dzisiaj jesteśmy w obliczu pierwszej cyfrowej wojny światowej. O ile mieliśmy do czynienia z dwoma konfliktami zbrojnymi na globalną skalę, o tyle to jest pierwszy tak naprawdę konflikt cyfrowy właśnie w internecie, gdzie te siły dobra i zła się ze sobą dzisiaj zwyczajnie mierzą.
Jeszcze wrócimy do kwestii pierwszej wojny cyfrowej, jak to pan określił. Natomiast chciałam jeszcze nawiązać najpierw do tematu dezinformacji, fake newsów. My jako dziennikarze, fact-checkerzy również z tym problemem nie od dzisiaj się mierzą, próbując dementować fake newsy. Jak pana zdaniem młodzi radzą sobie z tą kwestią dezinformacji? Ja kiedy rozmawiałam z jednym z młodych, to młodą osobą, to stwierdziła ona, że oni w internecie się odnajdują, że oni są świadomi tego, że tam są fałszywe informacje. Czy rzeczywiście pana zdaniem tak jest? Czy być może starsze osoby mogą się czegoś w tej kwestii od młodych nauczyć?
Patrząc na doświadczenie moich studentów, no to mogę powiedzieć, że absolutnie nie odnajdują się w rzeczywistości fact-checkingu. Niejednokrotnie, szczególnie studenci, to też wynika z badań, studenci czy młode osoby o prawicowych, prawda, poglądach, no często ulegają pewnej pokusie upraszczania świata, prawda, chociażby dotyczących kwestii, jeżeli chodzi o osoby niekoniecznie białe, niekoniecznie wyznania chrześcijańskie, niekoniecznie heteronormatywne. No i tutaj oczywiście kryzys kryzysy uchodźcze i te z 2014-2015 roku, ale to również co miało miejsce na
Polsce. Nadchodzi kolejny kryzys, tak. Ponieważ jak się okazuje, jedną z fal dezinformacji to ta fala antyuchodźcza, z którą się pewnie będziemy zmagali.
No tak, i widzimy, że również nie tylko osoby młode, ale również poważni politycy podbijali ten bębenek, czy Polska zachowuje się rasistowsko, na ile, prawda, te brygady w Przemyślu są inspirowane przez Rosję. Tego, ten fact-checking jest niezwykle trudny. Dlaczego? Bo musi działać w presji czasu, prawda? I zwróćmy uwagę, że w internecie to nie są kwestie dni, godzin, tylko są kwestie czasami minut, a czasami sekund, prawda? Żeby jednak nie dać się skusić na to, żeby emocjonalny wpis podać dalej, polubić go, udostępnić i proszę zwrócić uwagę, że my też jakby dzisiaj, mówię o polskiej opinii publicznej, również o polskich młodych, no my jesteśmy nie kreatorami, tylko my jesteśmy obserwatorami, no, tych dużych, prawda, zderzeń. I no rzadko kiedy to Polska, szczególnie polscy młodzi, no tworzą, prawda, tą rzeczywistość alternatywną, prawda, albo taką wyimaginowaną. W związku z tym tutaj trzeba być również pod takim względem dydaktycznym bardzo czułem na to, żeby studentów na to uczulać. Jakby tłumaczyć im, że czasami no, efekt kuli śniegowej w internecie może mieć swoje bardzo daleko idące skutki, chociażby dotyczące bezpieczeństwa, no właśnie, niebiałych obywateli, którzy przyjechali do Polski. Prawda, proszę zwrócić uwagę, jak szybko prawicowa część internetu podłapała, że osoby, które nie są Ukraińcami, którzy chcą się przedostać do Polski, na pewno są tymi samymi uchodźcami i migrantami ekonomicznymi, którzy niedawno chcieli nielegalnie przekraczać polsko-białoruską granicę. Ale nie zdaje sobie trudu zadać sobie pytania, skąd oni się wzięli na Ukrainie. Tak? I na przykład osoby, które były na Ukrainie wcześniej, jeszcze przed wojną, wiedzą doskonale, że zarówno Kijów, ale również Charków to są poważne huby studentów zagranicznych. No i te osoby się stąd wzięły, prawda, że uciekają dzisiaj przed rosyjskimi bombami, uciekają przed śmiercią i tutaj nie można różnicować na kolor skóry czy wyznania.
Jak wiemy, w internecie niestety te fałszywe informacje się rozchodzą znacznie szybciej niż te prawdziwe. Cieszą się znacznie większą popularnością. Chciałam jeszcze wrócić do tego stwierdzenia młodych, tak tutaj mamy na myśli osoby 18-24 lata, że oni nie boją się inwigilacji w internecie, ponieważ nie robią nic nielegalnego. Czy to właśnie pana zdaniem wynika z takiego braku świadomości? Mieliśmy niedawno choćby tak zwaną aferę Pegasusa. Czy ona cokolwiek nauczyła nas, Polaków, jako społeczeństwo ogół, ale też właśnie, czy młodzi być może jakieś wnioski z tego wyciągnęli?
Myślę, mi się wydaje, że jednak afera Pegasusa nie tylko dla młodych, ale jakby dla ogółu społeczeństwa jest czymś bardzo dalekim. Jest czymś, prawda, bardzo politycznym. Pamiętajmy, że politycy są w ogóle źle postrzegani, więc to jest trochę tak, że...
Tak, z badania to również wniosek, myślę, że jeden z ważniejszych, no że tak. Młodzi źle postrzegają polityków.
Więc skoro, prawda, tam PiS podsłuchuje Platformę, a wcześniej Platforma podsłuchuje pracowych dziennikarzy, a wcześniej jeszcze Michi nagrywał Rywina, to powiesz, że to już jest w ogóle zamierzchła przeszłość dla młodych. Ale że to wszystko jest taka brudna gra tych na wiejskiej i że ona nas nie dotyczy. Więc wątpię. Natomiast jeżeli by się okazało, że już Pegasus wchodzi na telefon mamy, brata, mój własny, no to wtedy by się zaczął problem, prawda? Zwróćmy uwagę, że kiedy w 2012 roku wybuchł protest przeciwko ACTA, on dlatego miał taką moc, dlatego on był tak zagospodarowany przez młodych, bo oni zrozumieli, że nagle być może nie będą mogli słuchać ulubionego kawałka na YouTubie. I dlatego wyszli na ulicę. I tak długo jak kwestia inwigilacji, właśnie tej nieufności państwa względem internautów nie zacznie wpływać na wolność, bardzo ważną wartość dla młodych. Wolność scrollowania, prawda, tego swojego smartfona.
I wolność wyrażania poglądów, myślę, też w internecie. Tak jak już wspomnieliśmy, to jest forma i miejsce, gdzie wyrażają poglądy.
Tak, chociaż proszę zwrócić uwagę, że również za sprawą internetu, chociażby to też jakby taki odprysk naszego badania dotyczący kwestii praw kobiet. Proszę zwrócić uwagę, że internet był tutaj, a szczególnie media społecznościowe, no taką platformą informowania się. Nie tylko
i organizowania
nie się. Tylko właśnie gdzie się odbywają protesty, ale jak do nich dołączyć, jak się na nie przygotować, szczególnie po brutalności polskiej policji względem protestujących kobiet. No szczęście można było tak przeczytać z łatwością, prawda, taki, jaki jest niezbędnik protestującej, chociażby jeżeli chodzi chociażby o radzenie sobie z gazem łzawiącym. Czyli internet jest oczywiście taką wylęgarnią aktywizmu, który czasami raz na jakiś czas, prawda, wychodzi z internetu i pojawia się w realu. Ale zwróćmy uwagę, że to nie następuje często. I
oczywiście... Natomiast ja mam wrażenie, że młodzi są szczególnie aktywni. To też wynika między innymi z badania, że to pokolenie, które jest najbardziej od czasów 89 roku w największym stopniu aktywne, a w czasie pandemii miałam wrażenie, że to protesty jeszcze częściej się odbywają i że właśnie internet jedynie pośredniczy w tym, żeby ludzie mogli wyjść na ulicę i wyrazić swoje poglądy, a wśród nich jest mnóstwo młodych.
Tak, oczywiście, ale pamiętajmy, że te protesty, no właśnie są, ale one dotyczą kwestii fundamentalnych, które dotyczą kwestii życia osobistego, kwestii wartości. Ale proszę zwrócić uwagę chociażby przy okazji też wygranego sporu pracowniczego w Solarisie. Jakby tam młodzi nie byli przesadnie aktywni, prawda? I można powiedzieć, że ja miałem wrażenie z kolei, że to moje pokolenie, pokolenie końcówki lat 80. było wiele bardziej aktywne niż pokolenie moich studentów. Że dla nich właśnie też Solaris, prawda, kwestie praw pracowniczych, czy wcześniej protest Paroku, no były czymś odległym, prawda?
A czy to nie jest tak, że młodzi, jeśli chodzi właśnie o wstąpienie do związku zawodowego i zorganizowanie się w formy protestu pracowniczego, dopiero muszą się tego nauczyć od starszych?
Tak, tak jest. Chociaż pamiętajmy, że jednak 20 parę lat nauki przedsiębiorczości w liceach robi swoje, gdzie związki zawodowe są przedstawiane jako taki relikt przeszłości, ale im więcej będzie tej, można powiedzieć, no, liberalnej propagandy, tym być może młode osoby będą chciały być antysystemowe i zapisywać się do związków zawodowych. Ale też pamiętajmy, że samo przystąpienie do związków zawodowych osób młodych, które nie mają umowy o pracę, jest w jakimś sensie utrudnione. Więc widzimy, że te protesty, można powiedzieć, społeczne, duże, o jakimś sensie quasi historycznym znaczeniu mają miejsce w Polsce, a niekoniecznie są po pierwsze bardzo widoczne w sieci, a po drugie, że młodzi w nich nie uczestniczą. Chociaż na pewno tutaj tym katalizatorem jest to, co się dzieje na polskich ulicach. Teraz, jeżeli chodzi o rosyjską agresję, bo też proszę zwrócić uwagę, że bardzo dużo młodych uczestniczy w protestach chociażby przed ambasadą Federacji Rosyjskiej. Co jest ciekawe, ja nie widzę tam dużo osób z pokolenia protestujących KOD-u.
Tak, to prawda, że codziennie praktycznie, kiedy natrafiam na protesty, choćby wracając z redakcji, to widzę głównie młodych.
No i teraz pytanie, czy to pokolenie digital native i digital immigrants mogą się gdzieś spotkać, prawda? Proszę zwrócić uwagę, że też za sprawą pandemii bardzo dużo osób starszych zaczęło być aktywnych w mediach społecznościowych. Ja dostrzegam to chociażby przez nadmierną aktywność mojej ciotki na przykład na Facebooku, która mam wrażenie, że nie tylko, że lubi wszystko, co wrzucę, to jeszcze niedawno odkryła różne formy gifów, co jest bardzo dla mnie zastanawiające, ale naprawdę moja ciocia jest takim screeningiem mojej aktywności w mediach społecznościowych bardziej niż ktokolwiek. Ale też mam wrażenie, że właśnie ten element przejścia dla nich z jakby życia w internecie po pandemii do życia w realu będzie pewnie też dla nich późnym, ale jednak doświadczeniem formacyjnym. Pamiętajmy jednak, że osoby starsze, osoby z pokolenia baby boomersów z różnych względów mogą nie czuć się komfortowo na tych manifestacjach, chociażby w obawie o swoje zdrowie. Oczywiście kwestia...
I ciągle mamy pandemię.
Tak, więc to też jest realne zagrożenie, o którym my często zapominamy. Ale właśnie to jest typowe dla jednak osób młodych, prawda? Że jednak tej takiej krótkiej...
No tak, bo z badań
pamięci
też wyniknęło, że młodzi nie boją się pandemii. Bardziej się boją o bliskich, osoby starsze niż o siebie.
I mają ku temu powody, bo osoby młode no też lepiej znoszą zakażenie, bo mają zdrowsze organizmy, ale też się lepiej wyszczepiają, prawda? To też pokazują z kolei inne wyniki badań, prawda? Nie wiem, chociażby, że blisko 70% studentów, prawda, jest wyszczepionych. No to też pokazuje, prawda, że tutaj jest, no oni są pionierami. I też wierzą w zdobycie nauki, pomimo tego, że oczywiście właśnie internet zakrzywia rzeczywistość, bo każdy ma takie wrażenie, że ruch antyszczepionkowy, prawda, to jest nade wszystko ruch młodych, bo tak przedstawia się w internecie. Ale osoby młode się szczepią, zwyczajnie, po prostu. I szczepią się lepiej niż pokolenie swoich rodziców, którzy powinni się szczepić szybciej i lepiej, bo doświadczyli masowych szczepień w okresie Polski Ludowej.
Mhm. Na początku rozmowy wspominaliśmy o tym, że młodzi są skłonni wyjść na ulicę, na przykład kiedy ich prawa w internecie są ograniczane. Natomiast z badania wynika też, że młodzi potrafiliby się dostosować, choćby jeśli chodzi o regulamin Facebooka. I badania tutaj wskazały, że ponad 61% przyznało, że Facebook jako prywatny portal, prywatna firma powinien mieć możliwość kasowania treści niezgodnych z regulaminem. Jak wiemy, no całkiem niedawno mieliśmy sprawę jednej z partii politycznych, której profil skasowano przez dobry tydzień. Myślę, że to był jeden z głównych tematów w mediach. W takim razie jak właśnie młodzi podchodzą do tej kwestii, czy im ten pogląd jest bliski, jeśli sprawa ich nie dotyczy bezpośrednio, natomiast zmieniliby zdanie, gdyby się okazało, że to na przykład ich post lub ich fanpage zostałby usunięty.
Tak, oczywiście jest. Mogę pani powiedzieć, że no, to widzieliśmy przy okazji Konfederacji, prawda, że lewica zaczęła święcić triumf. Facebook wkroczył, prawda, i tych foliarzy zamknął. Ale jak mało przebijały się głosy, chociażby polityków partii Razem, że okej, cieszymy się z tego powodu, ale powinno to jednak być w zdecydowany sposób politycznie kontrolowane przez chociażby organizacje międzynarodowe, jak Unia Europejska, czy organizacje państwowe. Jak dajmy na to specjalny urząd, że no jednak, prawda, no, że duże korporacje, big tech, prawda, nie powinny w taki sposób sobie zamykać profili z tego prostego względu, że nie ma politycznej, demokratycznej kontroli nad tym procesem.
Myślę, że jednym z głównych zarzutów był też fakt, że właściwie nie wiadomo, do kogo się zwrócić w ramach odwołania się od decyzji big techów, że no, okazuje się, że na przykład Twitter nie ma swojego biura w Polsce i nie wiadomo, do kogo się odzywać.
Tak. No i dlatego też to takie wysyłanie tych pism, prawda, przez instytucje państwowe, prawda, do Facebooka tam było w jakimś sensie no, trochę śmieszne. Bo jak to robi to, prawda, państwo średniej wielkości, jakim jest Polska, no to po prostu no, przypuszczam, że no właśnie Facebook nawet mógł zwyczajnie zareagować, zignorować to i nic by, prawda, nic się nie stało. Natomiast no, gdyby już Unia Europejska tak zareagowała, no to już jest większy gracz, prawda? Proszę zwrócić uwagę, że raz, poszczególni tutaj duzi gracze z Biteku mówią, że jak Europa będzie tutaj, prawda, ograniczać ich prawa właśnie do takiej samowolki, no to oni wyjdą z Europy. Przypuszczam, że każda tym straci, również straciłby Facebook, Google czy Twitter. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że w tych badaniach wyszło, że młodzi bardziej wierzą w prywatne firmy niż państwo. To jest smutne, prawda, w jakimś sensie takiego socjaldemokratycznego punktu widzenia, że jak się zaakceptuje regulamin, no to wypada już ten, prawda, zarządca, ten wielki brat gdzieś tam, prawda, w Kalifornii, może kasować, prawda?
To jest, tak, to jest bardzo smutny wniosek, dlaczego młodzi nie wierzą w państwo.
Bo nie byli tego nauczeni, zwyczajnie, prawda? Proszę zwrócić uwagę, że jakakolwiek rozmowa o usługach publicznych, nowoczesnym państwie dobrobytu, no, spotyka się z reakcją wrogą. Nawet młodzi lewicowcy mają bardzo wolnorynkowe poglądy. Nie wierzą, prawda, w tą moc regulacyjną państwa. Ale sytuacja, która teraz ma miejsce na naszej bliskiej zagranicy, no jednak powoduje to, że wierzymy w państwo. Że jednak wierzymy w to, że nie tylko nasza armia, ale inne armie stowarzyszone w ramach NATO są gwarantem naszego bezpieczeństwa, prawda? A nie prywatne oddziały.
Okazuje się, że tak, w obliczu kryzysu i to bardzo poważnego, jakim jest wojna u naszego sąsiada, no musimy liczyć na państwo, bo nie mamy wyjścia.
Ale tak samo było, proszę zwrócić uwagę, przy okazji początku pandemii COVID-19. Nagle się okazuje, że te medicovery no, nie świadczą tych usług, które świadczy Narodowy Fundusz Zdrowia, jeżeli chodzi o chociażby dostęp do respiratorów, intensywnej terapii. Tak? Że to jednak w tym ostatnim, można powiedzieć, kroku to jednak publiczna służba zdrowia ma swoje zobowiązania względem obywateli. Nie każdy ma dostęp do prywatnej służby zdrowia. Więc widzimy, że młodzi będą raz po raz spotykać się z rzeczywistością, właśnie tą pozainternetową, prawda? Że oczywiście można w internecie w swojej banieczce informacyjnej wyspinować, trochę jak posłanka Yahira, że prawda, tam pakiet medyczny nie jest tak drogi, no ale jak już ktoś z bliskich tych młodych będzie lądował na oddziałach onkologicznych, to zobaczy, że no tutaj państwo jednak jest gwarantem nie tylko tego, że osoba może mieć dostęp do tej terapii, ale że też to zwyczajnie bardzo, bardzo dużo kosztuje. I nie zawsze, nie w każdej dziedzinie ochrony zdrowia rachunek ekonomiczny się bilansuje. I na tym właśnie polega państwo, że ono nie musi zarabiać, że ono ma swoje zobowiązania. Tylko ci młodzi, prawda, ci, no można powiedzieć, bohaterowie naszego badania, no jeszcze z różnych względów tego nie doświadczyli, ale doświadczą, prawda? I przypuszczam, że tutaj pogodzą się z państwem i zobowiązaniami państwa względem swoich obywateli.
Chciałam zapytać, czy jest coś, czego starsze pokolenia mogą się nauczyć od młodszych, jeśli chodzi o dyskusje w internecie. Na co dzień wszystkich nas w pewnym mniejszym lub większym stopniu dotykają takie zjawiska jak mowa nienawiści czy hejt. Natomiast czy to młodzi będą nas uczyli kultury w cudzysłowie internetu? Czy oni ją rozumieją, czy ją czują? Czy właśnie kolejne pokolenia będą już w związku z tym, że urodzili się ze smartfonem w dłoni, czy będą potrafili się zachować w sieci tak, jak zachowujemy się realnie? Ponieważ jak wiemy, no nikt nie byłby, znaczy myślę, że osoby, które piszą komentarze często w sieci, nie byłyby w stanie powiedzieć tego samego o sobie w realu.
Wie pani redaktor, to jest bardzo ciężkie pytanie, bo patrząc na, chociażby na zachowanie, no jednak też pokolenia baby boomerców, bardzo znanego użytkownika Twittera, Leszka Balcerowicza, no to mi się wydaje, że z tym problem z kulturą dyskusji będzie poważny. Prawda? I również tego, że pisanie celnie nazwiska to nie są, prawda, albo memy i tak dalej. Takie pojedyncze hasła no, pokazują, że Leszek Balcerowicz nie do końca wie, jak się gra w media społecznościowe, prawda, jak poruszać się na tym właśnie internetowym salonie. Natomiast osoby młode też muszą zrozumieć, że istnieje nade wszystko życie poza internetem. Że jednak chociażby kłócąc się ze swoimi kolegami, koleżankami z klasy, ze studiów, bardzo łatwo być niezwykle odważnym człowiekiem, ale później spotyka spotkanie, spojrzenie komuś w oczy, bycie twarzą w twarz. No i tutaj przypuszczam, że mogą być poważne napięcia również w takim charakterze psychologicznym. Proszę zwrócić uwagę, że hejt chociażby młodych osób nieheteronormatywnych doprowadza niejednokrotnie do rzeczy absolutnie strasznych, czyli samobójstwa.
No tak, to jest olbrzymi problem. Zresztą tutaj poruszaliśmy wielokrotnie też problem depresji wśród młodych i pośrednio hejt w internecie pewnie się do tego przyczynia.
I dlatego tutaj ja wierzę w mądrość pokoleniową tych starszych, prawda, którzy synowi, córce, ale nade wszystko można powiedzieć wnukowi, wnuczce powiedzą, że odłóż tego smartfona, prawda, wyjdź z tego internetu, zrób, wyloguj się do rzeczywistości, prawda, pójdź na spacer, spotkaj swoich znajomych, sięgnij po książkę. Właśnie nawet niekoniecznie obejrzy Netflixa, tylko sięgnij po książkę, prawda? Trochę wróć do rzeczywistości
analogowej.
Analogowej, prawda? Tej, którą jeszcze ja pamiętam. Ja to jednokrotnie tłumaczę moim studentom, że ja pamiętam nie tylko życie bez internetu. Ja pamiętam dźwięk podłączania się do internetu. Ja pamiętam rzeczywistość przed telefonami komórkowymi. I oni na mnie patrzą naprawdę jak na jak jaskiniowca. Ale jak to było? Ja widziałem normalnie, mam wrażenie, że nawet lepiej. Że ja miałem jednak głębsze relacje z moimi rówieśnikami z podwórka, bo spędzałem z nimi więcej czasu i nie miałem alternatywy. No, więc trochę tak, żebyśmy na siebie skazani. Więc siłą rzeczy trzeba było z sobą, prawda, utrzymać relacje, ucierać swoje spory i żebym też tutaj był względem naszych słuchaczy uczciwy. Ja też widzę po sobie, jak czasami ja się zapędzam w kozi róg w internecie, jak prawda we mnie narasta pewna frustracja, jak widzę, jak często upraszczam, prawda, bo internet niestety upraszcza. No jednak, prawda, te chociażby na Twitterze te ograniczone znaki powodują to, że również jako naukowiec no nie mogę podpisać się, prawda, moim kunsztem intelektualno-badawczym, tylko muszę coś uprościć.
Zawsze można rozłożyć wypowiedź w kilku tweetach.
Tak, ale pani redaktor, czy nasi słuchacze wielokrotnie wchodzą w te, prawda, takie te ciągi twitterowe? No, mi się rzadko zdarza teraz przy okazji tej sytuacji, tak. Natomiast, ale też na Facebooku nikt nie czyta długich postów, prawda? To jest przecież ilokrotnie my jako ludzie nauki, my jako ludzie z think tanków byliśmy, można powiedzieć, uczeni przez znawców mediów społecznościowych, że pamiętaj, że ten tytuł musi być chwytliwy, on się musi klikać.
To niestety dziennikarze również są tego uczeni, przynajmniej ci współcześni dziennikarze. Natomiast tak staramy się od tego uciekać, żeby nie były to clickbaity.
W think tankach niestety to jest tym bardziej brutalne, bo think tanki powinny, przynajmniej wedle takiej no, sztuki, prawda, bazować na pogłębionych, czasami nudnych, ale jednak badaniach, prawda, na tym połączeniu świata nauki ze światem polityki, że ta wiedza ekspercka, prawda, że te fabryki idei, prawda, no te właśnie te czołgi myśli, prawda, zresztą jak sama nazwa wskazuje think tank, no mają doprowadzić do pewnej politycznej zmiany. Ale niestety za sprawą internetu, a szczególnie mediów społecznościowych, jakby rola think tanków się zmienia. Bo ludzie nie chcą rzeczywistości z czasów Zbigniewa Brzezińskiego czy Henry'ego Kissingera, gdzie, prawda, te raporty były pisane tygodniami. Politycy od nas oczekują doradztwa szybko, można powiedzieć błyskawicznie, nawet jeżeli nie mamy pełnych danych. Przez to i think tanki, i nauka, ale również media trochę rezygnują ze swoich takich, można powiedzieć, pryncypiów, prawda? Tego właśnie, żeby dostarczyć czytelnikom, odbiorcom pełną wiedzę, prawda? Tylko, żeby ta wiedza była szybka.
Czy ona jest... Myślę, że to jest głównie związane z czasami, w których żyjemy. Wszystko właśnie odbywa się błyskawicznie, reakcja również.
Tak, i też proszę zwrócić uwagę, że to też dotyczy, można powiedzieć, jakości polskiej młodej demokracji. Dla przykładu, w Republice Federalnej Niemiec, która no, też nie jest najstarszą demokracją, no, ale jednak demokracją, można powiedzieć, powojenną. Debata publiczna ciągle magluje kwestie zmiany polityki zagranicznej bezpieczeństwa Republiki Federalnej Niemiec. Szczególnie, jeżeli chodzi o Rosję. Że to są potężne, długie programy telewizyjne, gdzie dyskusja trwa godzinę 20 i uwaga, to ludzie oglądają. W Polsce jest to nie do pomyślenia w studiu telewizyjnym. To jest, prawda, no gdzie ktoś będzie oglądał godzinę 10 poważną, wyważoną rozmowę czterech ekspertów bądź ekspertek na temat Federacji Rosyjskiej.
Aczkolwiek ja będę tutaj broniła, być może w telewizji nie, ale zważając na to, jaką popularnością cieszą się na przykład podcasty, to wiem i to z wielu badań wynika, że jednak kiedy ktoś uruchomi podcast, to go często słucha do samego końca.
Prawda. Proszę zwrócić uwagę, że nawet w internecie, znowu na tych Twitterach i Facebookach, pierwsze komentarze, które ja czytałem właśnie od dziennikarzy, ekspertów, było: Polećcie podcasty, których warto słuchać na temat sytuacji w Ukrainie czy w Rosji. A no i tutaj właśnie z odcieczą przychodzą think tanki. Przychodzi chociażby Ośrodek Studiów Wschodnich, który niezwykle szanuje i cenię nie tylko za tą pracę, którą teraz wykonują, czy Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, prawda? Że to są te think tanki państwowe, które właśnie za sprawą podcastów tłumaczą opinii publicznej. Ale panie redaktor, szanowni państwo, ja bym dalej jednak chciał, żeby to były potężne dyskusje, poważne, które również odbywają się w mediach, szczególnie mediach publicznych. Tym się różni, prawda, medium publiczne od medium prywatnego, że medium publiczne ma swoją misję do wykonania i tą misją właśnie jest również udostępnienie takiej możliwości odbycia poważnej dyskusji na ważne sprawy, które dotyczą nas tu i teraz.
Na koniec chciałam podsumować, jak można wskazać, jacy są młodzi w sieci i jacy będą jako pokolenie, które już dorośnie. Teraz mówimy o osobach, które mają 18-24 lata, o tym przedziale wiekowym, ale no, oni też będą w przyszłości 30-40-50-latkami.
Młodzi będą już na dekady czuć się niezwykle swobodnie w internecie. Będą postrzegać internet jako naturalne miejsce aktywności politycznej, społecznej, ale również prywatnej, miejsca zakupów, prawda, oglądania kultury, również tej popularnej. To będzie właśnie pokolenie subskrypcji, pokolenie podcastów, pokolenie smartfonów, tabletów, różnych nowinek technologicznych. Natomiast przypuszczam, że z wiekiem jednak ta rzeczywistość analogowa będzie im zaglądać w oczy. W związku z tym przypuszczam, że za 20-30 lat będą patrzeć na swoje pociechy jako kolejne pokolenie kolejnej rewolucji technologicznej. Nie wiemy, jaki to będzie numer tej rewolucji, ale przypuszczam, że również będą im w lepszy sposób tłumaczyć pewne niebezpieczeństwa, które czyhają na nich za rogiem internetu i w różnych dziwnych stronach, ale pamiętajmy również, że za sprawą napięć geopolitycznych internet również będzie miejscem, skąd będą czerpać wiedzę o zagrożeniach, sposobach reakcji, tak jak mają to teraz miejsce, gdzie Ukraińcy no właśnie za sprawą Twittera i Facebooka uczą się, jak konstruować koktajle Mołotowa, jak konstruować barykady na ulicach. Innymi słowy, to w internecie dzisiaj są, można powiedzieć, instrukcje obsługi tego, z czym mierzyli się chociażby powstańcy warszawscy w sierpniu 1944 roku.
Okazuje się, że wojna toczy się także na TikToku, bo tam w czasie rzeczywistym uczestnicy wojny nagrywają filmiki, pokazują, jak ona wygląda od kulis. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był pan dr Bartosz Rydliński.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo. W drugiej części rozmowy moim gościem będzie Anna Sydorczak ze Stowarzyszenia Demagog, organizacji fact-checkingowej, która na co dzień zajmuje się walką z dezinformacją i weryfikacją fake newsów. W badaniu Centrum im. Daszyńskiego pęknięte pokolenie rewolucjonistów, młodzi wobec sytuacji w Polsce w 2021 roku. Poruszany jest także temat postrzegania internetu i jego roli przez młodych, którzy, jak wiemy, od najmłodszych lat wychowują się ze smartfonem w dłoni. Ania jest przedstawicielką pokolenia Z i na co dzień pracuje w organizacji, która działa w internecie i jest bezpośrednio z internetem związana. Chciałam na początku zapytać, jaką rolę w Twoim życiu odgrywa internet?
No myślę, że bardzo ważną. Przede wszystkim ja już sobie nie wyobrażam życia bez internetu, bo kontaktuję się z moimi znajomymi, robię zakupy. Po prostu jest bardzo dużo i mnóstwo, szereg tak naprawdę rzeczy, które robię w internecie. Internet mi pozwala też się uczyć, zawierać nowe przyjaźnie. Także generalnie myślę, że mnóstwo osób, szczególnie z pokolenia Z, to potwierdzi, że nie wyobrażają sobie kompletnie teraz życia bez internetu.
Czy ty pamiętasz czasy bez internetu? Czy wychowywałaś się od początku być może z komputerem w domu? Być może już rodzice co dzień używali i to dość często telefonów?
U mnie to się zaczęło, to nie było tak, że ja od razu, że u mnie ja się urodziłam i od razu nas był komputer. Było to pewnie gdzieś tak około, miałam wtedy 8 lat, kiedy pierwszy raz akurat wujek przyniósł nam właśnie komputer do domu, bo akurat mój wujek się gdzieś tam od początku zajmował właśnie tymi raczkującymi systemami operacyjnymi, miał także sklep z taką elektroniką, więc oni jakby zawsze byli na bieżąco, więc automatycznie gdzieś tam nas próbowali wdrażać w to i też dali nam tak naprawdę pierwsze kursy z komputerem. To był Windows, tak? Pamiętam, że to był Windows. Jakieś tam straszne początki. I pamiętam, że to był okres, kiedy mój tato wyjeżdżał za granicę do pracy. I to nie było, wiadomo, no, nie było SMS-ów tak naprawdę, nie było rozmów przez Skype'a albo nawet teraz przez FaceTime. Więc moi rodzice się głównie właśnie komunikowali przez, co prawda, SMS-owo, ale te SMS-y były wysyłane przez bramkę internetową. Więc to się gdzieś tam na początku tak zaczynało. Później już no, w sumie w tym czasie już chodziłam do szkoły, ale Windows już zainwestowaliśmy w lepszy system operacyjny, no i się zaczęły na początku wszystkie gry, czyli ten paintball słynny i tak dalej. Ale głównie tak, głównie to było bardziej takie medium rozrywkowe, typowo rozrywkowe, jeżeli chodzi o mnie. Głównie to były jakieś gry albo zabawy. Później do tego już wszedł Facebook, ale to już było później, to już był gimnazjum. Pamiętam, że zakładałam gdzieś na samym początku gimnazjum Facebooka. Wcześniej to oczywiście była nasza klasa i...
Która już nie istnieje.
Nie istnieje niestety, ale wśród... To było chyba... Jeszcze podstawówka i pamiętam, że ze znajomymi bardzo gdzieś tam na naszej klasie rozmawialiśmy. Było też gadu-gadu, ale powiem szczerze, że ja gadu-gadu nigdy nie miałam. Nie miałam tam konta, nie rozmawiałam, moi znajomi mieli. Mi nie było to kompletnie do niczego potrzebne, bo była ta nasza klasa i były pierwsze zdjęcia, wiadomo, wszystkie takie szalone przeróbki. Także to był ten początek internetu. Oczywiście w podstawówce też to było jednak takie narzędzie do nauki, bo już były gdzieś tam pierwsze takie małe tutoriale na raczkującym jeszcze YouTubie wtedy. Były też różne, pamiętam, gry edukacyjne. I tu akurat była taką pionierką w sumie nasza pani nauczycielka, która nam właśnie pierwsza o tym mówiła i podawała nam stronę i my, albo pamiętam, prowadziła taką jakby dystrybucję płyt CD i te płyty CD się wkładało i tam były właśnie jakieś takie gry.
Teraz już chyba płyty CD
też jest
traktujemy
przeżytek,
jako przeżytek i mało kto z nich korzysta.
Tak.
No chyba, że ewentualnie do posłuchania muzyki choćby w samochodzie.
Tak,
to
dokładnie.
Jeszcze się z tym spotykam.
Tak, tak. Jeszcze pamiętam, były dyskietki. To też jeszcze gdzieś tam funkcjonowało, ale pamiętam, że to było dość krótko, bo zaraz weszły właśnie płyty CD i to gdzieś już zaczęło być wypierane. Tak wyglądały gdzieś tam te początki z internetem, ale co było dla mnie z perspektywy czasu, to widzę, że bardzo to mi przyszło łatwo. Ja praktycznie, moi rodzice nie uczyli mnie nigdy żadnych rzeczy właśnie na komputerze, to ja zawsze ich uczyłam, nie na odwrót. I po prostu nie wiem właśnie, czy to było też przez to, że gdzieś tam mieliśmy zajęcia komputerowe w szkole, bo to też było od samej podstawy. podstawówki gdzieś u nas. To też pewnie sporo dało, ale to było na tyle intuicyjne, że ja z kolegami, z rówieśnikami bardzo łatwo gdzieś to podłapaliśmy i od razu wkroczyliśmy w to i z tego, co mi wiadomo, to raczej tak samo było, że to moi rówieśnicy uczyli swoich rodziców obsługi komputera i jakichś tam bardziej zaawansowanych rzeczy.
Wspomniałaś, że nie moglibyście sobie, pewnie twoje pokolenie by sobie nie mogło wyobrazić życia bez internetu. Chciałam zapytać, czy być może poruszacie w swoim gronie takie tematy, jak choćby kwestia detoksu technologicznego, detoksu od social mediów, bo przyznam szczerze, że już ci kilka lat starsi o tym mówią. Mówią, że są świadomi, że czasem trzeba sobie zrobić przerwę od Facebooka, od Twittera, od innych platform.
Tak, to już zdecydowanie i to szczerze mówiąc u mnie to się gdzieś tam pojawiło, to znaczy nie bezpośrednio u mnie, ale w moich kręgach pojawiło się to dosyć szybko, nawet się nie spodziewałam. Pamiętam kiedyś rozmowę z znajomą, która mówiła o swojej znajomej, to było w liceum, czyli to było jakieś 7 lat temu, jak ja byłam w liceum i mówiła o tym, że jej znajoma z kolei ma już na papierze wypisane zaświadczenie od lekarza, że jest uzależniona od mediów społecznościowych, generalnie od internetu. Także to, szczerze mówiąc, się zdziwiłam wtedy, że to jest tak powszechne i że tak naprawdę ludzie z mojego otoczenia już mają taki z tym problem, że dostają zaświadczenia piśmienne od lekarza, że mają problem z tym. Tak, szczególnie taki detoks niektóre osoby sobie robiły podczas sesji, to już jak byłam na studiach. Ponieważ ja też muszę się przyznać, bo ja tak jestem tego totalnie świadoma, że jestem na przykład uzależniona od Instagrama. Ja się budzę, od razu otwieram Instagram, przeglądam co nowego, co ktoś dodał na Instagrama, także u mnie ewidentnie tutaj jest problem z tą aplikacją, ale tak, bardzo, bardzo dużo osób mówiło, że potrzebny im detoks, szczególnie w czasie sesji, bo nie potrafią się skupić, bo cały czas któraś aplikacja jej rozprasza, bo jakieś powiadomienie przychodzi z Messengera, ktoś pisze, albo właśnie z Facebooka. Także takie, o takich detoksach jak najbardziej słyszałam. Sama taki detoks też od czasu do czasu przechodziłam. Ale no umówmy się, że to nie jest łatwe, bo zaraz nas dopada syndrom, że coś nas ominie, prawda?
Tak zwane FOMO to jest powszechne zjawisko, czyli obawa przed tym, że zniknęliśmy z sieci, że być może coś nas ominęło. W badaniu Centrum Jadrzyńskiego były poruszane różne tematy, między innymi kwestie inwigilacji w internecie, to jak młodzi postrzegają kwestie cenzury, też wolności słowa i tego, co może być sprawdzane przez władzę, a co nie powinno być. Im akurat badani odpowiedzieli, że nie boją się inwigilacji w internecie, ponieważ nie robią nic nielegalnego i taką odpowiedź wskazało niemal 60% badanych. Czy rzeczywiście, jak ty obserwujesz wśród swoich znajomych, czy dla was kwestia wolności słowa w internecie jest priorytetowa, ale z drugiej strony macie dość luźne podejście co do tego, kto ewentualnie mógłby w cudzysłowie czytać wasze wiadomości, czy też sprawdzać, co w sieci piszecie, dlatego właśnie, że macie podejście, że w zasadzie to nie ma czego się wstydzić.
Ja szczerze mówiąc, właśnie patrząc na wyniki tych badań, byłam zaskoczona, że aż tyle osób nie zdaje sobie sprawy, że jest rzeczywiście tak nawet dobrą sprawę inwigilowana, chociaż to się już zaczyna zmieniać, bo szczególnie kiedy na przykład mamy włączony internet w telefonie i mówimy, rozmawiamy z kimś głośno na temat jakiejś, na przykład, no nie wiem, potrzebuję, muszę kupić nowy rower. I automatycznie...
Myślę, że po tym nagraniu reklama ci się pojawi.
Na pewno, bo o tym teraz rozmawiamy. No i właśnie, automatycznie gdzieś tam po naprawdę bardzo krótkim czasie pojawia się reklama, oczywiście nowe rowery, zapoznaj się z naszą ofertą i tak dalej. No i przez to moi znajomi zaczęli się rzeczywiście zastanawiać, no bo to nie jest absolutnie żaden przypadek, że akurat rozmawiamy o tym, później to się pojawia w proponowanych reklamach. Także myślę, że coraz więcej osób się już zaczyna nad tym poważnie zastanawiać, że tak naprawdę coś jest nie tak, że nas w cudzysłowie podsłuchują, coś jest na rzeczy, ale w tej kwestii na przykład cenzury właśnie. Moim zdaniem jednak moje pokolenie trochę wypiera i już nad cenzurą się nie zastanawia. Czy i tak naprawdę nie odczuwamy tego, że ktoś nas cenzuruje, że ktoś nam nie pozwala czegoś mówić. Wręcz jest całkiem odwrotnie. Ja widzę wielu, szczególnie to widać na przykładzie kont na Instagramie gwiazd, celebrytów, którzy mają ogromne zasięgi, gdzie ludzie już nawet nie z jakichś kont, fałszywych kont albo jakichś takich anonimowych wypisują jakieś straszne rzeczy obrażające i tak dalej, tylko normalnie z imienia i nazwiska lecą naprawdę straszne rzeczy.
A to nie jest tylko problem Instagrama, bo akurat ja obserwuję to na Facebooku i czasami się zastanawiam, że rzeczywiście no nie chodzi tylko o te tak zwane boty, trolle na Facebooku, ale też ludzie z imienia i nazwiska potrafią pisać naprawdę okropne rzeczy, tak. I zupełnie się tego nie wstydzą.
Dokładnie. I później naprawdę pamiętam, że część gwiazd się po prostu już, czy celebrytów się na to nie zgadza i wręcz publikują albo na swoich Insta Stories, nawet w postach, screeny z komentarzem danej osoby, nie patrząc na RODO, tylko udostępniając wręcz te osoby z imienia i nazwiska. I naprawdę dziwię się, że takie osoby później są w szoku, że są później tak naprawdę linczowane przez inne osoby, bo myślą naprawdę i czują, że są bezkarne, że mimo, że to jest przestrzeń internetowa, to pewnie jest na niby, więc wyleje całą swoją nienawiść na tą osobę, a później przychodzi pozew i wtedy jest problem i wtedy się naprawdę dziwią, dlaczego tak się stało. Także myślę, że tutaj no cenzura na pewno nie w przestrzeni internetowej, na pewno nie tam nie obowiązuje i też myślę, że zresztą jak ja myślałam właśnie o pojęciu cenzura, no to pierwsze skojarzenie PRL i te wszystkie organizacje, które cenzurowały i też przypomina mi się na przykład piosenka T-Love, która na festiwalu w Jarocinie zespół nie mógł zaśpiewać jednej zwrotki, która była o miłości do kraju, do ojczyzny, bo już to było według władz no, nie do końca. Wiadomo, tutaj no, patriotyzm nie, no to trzeba wykreślić i nawet na takim szczeblu dla nas to jest nie do pomyślenia, bo my żyjemy totalnie w innej
erze. My nie pamiętamy przede wszystkim czasów z PRL-u, z książek czy z opowieści dziadków rodziców.
Tak, i na przykład teraz bardzo dużo, szczególnie tych młodych gwiazd, raperów, pozwala sobie na to, żeby w tekstach swoich piosenek używać bardzo dużo wulgaryzmów. Oni jakby nie patrzą na to, czy zostaną ocenzurowani, no bo nie zostaną, prawda? Mamy wolność słowa, to jest sztuka, więc oni używają tego, ile się da. Także myślę, że teraz jakby słowo cenzura kompletnie, szczególnie w przestrzeni internetowej, nie istnieje.
Jednocześnie też chciałam zapytać o inną kwestię, ponieważ w badaniu wskazano, że państwo powinno kontrolować, żeby przeciwdziałać możliwym przestępstwom, takim jak choćby terroryzm czy nielegalne treści. I z tym nie zgadza się nieco ponad 45% badanych, więc z drugiej strony większość się z tym zgadza. Jakie jest właśnie twoje zdanie w kwestii tego, co państwo powinno kontrolować w sieci, a czego nie powinno?
Zacznijmy od tego, że państwo jako organ, który miałby kontrolować. Państwo, czyli rząd. W rządzie zasiadają osoby, które pokolenie Z popiera na ostatnim miejscu, więc zacznijmy od tego, że jeżeli obecny rząd miałby coś robić w tym kierunku, to na pewno od razu, nieważne, jestem przekonana, że nieważne co by robił, to zaraz to wywoła sprzeciw wśród pokolenia, bo to nie są osoby, które zostały wybrane przez najmłodszych, tak naprawdę mających prawo do głosowania. To zacznijmy właśnie, to tutaj chciałabym zacząć od tego. Po drugie, to jest dosyć szerokie zagadnienie i wydaje mi się, że do tego naprawdę trzeba by było konkretnego pola działania, konkretnych planów, na jakiej płaszczyźnie to zacząć kontrolować i w jaki sposób, bo to nie jest też łatwe. Nie można przecież zamknąć całego internetu i powiedzieć, dobrze, no to teraz my was kontrolujemy i za każdą jakąś najmniejszą słowo przeciwko, no nie wiem, nawet rządowi dostaniecie karę, prawda? Więc to jest moim zdaniem za szeroki trochę temat i też bardzo ogromne przedsięwzięcie, które po prostu trzeba bardzo dobrze przemyśleć, zanim cokolwiek się zacznie tym obszarze robić.
Demagog na co dzień się zajmuje walką z dezinformacją i też pojawiały się różne projekty, pomysły co do tego, co państwo powinno w tej kwestii zrobić. To wciąż jest nierozwiązane. Wciąż pojawiają się nowe idee. Jak ty do tego podchodzisz również jako członkini Demagoga? Czy uważasz, że sama praca fact-checkerów być może wystarczy, czy jednak jakieś wsparcie by wam się przydało?
Przede wszystkim potrzebne jest wsparcie ludzi. I my zawsze w Demagogu powtarzamy, zresztą nawet ostatnio zrobiliśmy takiego swojego wewnętrznego mema na ten temat, że nie powielisz fejka, jeśli go nie udostępnisz. Czyli jeżeli w momencie, kiedy dana osoba widzi informację i czuje podskórnie, że coś jest nie tak, no to lepiej to zostawić, lepiej nie puszczać dalej. Tutaj jakby praca fact-checkerów jest bardzo ważna oczywiście, ale nie zapominajmy, że tak naprawdę rozprzestrzenianie fake newsów zaczyna się od nas samych. Jeżeli my czegoś nie puścimy dalej, to to nie pójdzie do kolejnych znajomych naszych, którzy widzą, co my udostępniamy, co my szerujemy. Oni też jakby nie powielą tego samego fejka i to nie pójdzie dalej. Po prostu jeżeli my to zdusimy u siebie i będziemy na ten temat edukować innych, powtarzać, że słuchajcie, najpierw, ja to też powtarzam, że najpierw trzeba sprawdzić źródło. Jeżeli my nie mamy odpowiedniej podstawy do tego, żeby sądzić, że to jest prawda, bo to powiedział jakiś ekspert, który pracuje w ramieniu jakiejś organizacji, no to tu jest ciężko akurat. Ale jeżeli na przykład widzimy na przykład jakiś tytuł krzykliwy, jest w nim bardzo dużo, jest po prostu bardzo nacechowany emocjonalnie, już nam się świeci czerwona lampka, kurczę, coś tu jest nie tak. Lepiej może się przyjrzeć temu. Jeżeli artykuł mówi o jakichś podejrzanych rzeczach, najlepiej od razu sprawdzić, czy są jakieś odnośniki w źródłach. Jeżeli nie ma, to prawdopodobnie nie jest to informacja wiarygodna, dlatego myślę, że tutaj powinniśmy zacząć przede wszystkim od siebie. Sprawdzać, sprawdzać i jeszcze raz sprawdzać, a jeżeli nie jesteśmy pewni, to zawsze możemy iść na stronę Demagoga, mamy swoje formularze, w których można zgłaszać bardzo prosto dane informacje. My się na pewno temu przyjrzymy i później opublikujemy na stronie analizę.
Dokładnie na bieżąco, z tego co wiem, to zajmujecie się tym, analizujecie, weryfikujecie tak. Też wypowiedzi polityków. Chciałam zapytać, jak według ciebie jest ze świadomością problemu, jeśli chodzi właśnie o dezinformacje i fake newsy, bo często mówimy, że starsze pokolenie potrzebuje edukacji w tym zakresie, ponieważ oni nie wychowywali się w sieci. Natomiast jak to jest z młodymi w tym przypadku?
Tutaj powiem, że rzeczywiście my jesteśmy bardziej gdzieś tam wrażliwi na te sprawy dezinformacji. Chociaż powiem szczerze, że niestety dezinformacja teraz potrafi przybrać bardzo różne formy i niestety też może sprawić, że informacja może teraz naprawdę wyglądać jak fakt, a tak naprawdę nim nie jest. I niestety bardzo często można się teraz właśnie nabrać na fake newsy i na to, jak są przede wszystkim skonstruowane, co mogliśmy się bardzo namacalnie przekonać właśnie z rozpoczęciem wojny w Ukrainie. Wtedy naprawdę bardzo, bardzo zalała nas po prostu zalała nas ta fala dezinformacji i one, te fejki były powielane dalej, szczególnie najbardziej się cieszyły te, które były rozpowszechniane na grupach na Facebooku, gdzie jakaś pani pisała, a koleżanka mojej sąsiadki słyszała, że coś tam, albo moja znajoma, dziecko mojej znajomej zostało wyrzucone ze szpitala, bo na jego miejsce przyszło dziecko z Ukrainy. No, jakby nie patrzeć, nie ma tutaj żadnego potwierdzenia. Nie możemy, nie mamy jak
tak,
tego
tak, ale jak wiadomo, tutaj ta mityczna sąsiadka, czy ten mityczny znajomy działa, to jest kwestia zaufania, że jak wiemy, o, znajomy usłyszał, to na pewno musi być prawda.
Prawda,
a
właśnie.
A niestety szybko to się rozchodzi, a nikt nie potrafi tego zweryfikować.
Tak, tak samo jeszcze wracając do tej dezinformacji, jak ona potrafi przybierać różne formy. Mieliśmy taki case właśnie w Demagogu, który bardzo na pierwszy rzut oka wyglądał, jakby nie był fejkiem, bo chodziło o to, że dostaliśmy cynk od jednego z naszych obserwatorów, że pojawiły się konta na Instagramie, chociaż w sumie one się nagle nie pojawiły, tylko one już wcześniej gdzieś tam były, już krążyły w sieci. Konta największych miast w Polsce i to były konta typu Bydgoszcz nasze miasto, Warszawa nasze miasto, Kraków nasze miasto i to wyglądało bardzo wiarygodnie i przed agresją Rosji na Ukrainę te konta udostępniały po prostu lokalne informacje z danego miasta. Po czym, jak już się rozpoczęła wojna w Ukrainie, nagle te konta zaczęły rozpowszechniać informacje, które rzeczywiście były antyukraińskie, czyli tutaj weszła bardzo mocno rosyjska dezinformacja. Jak to sprawdziliśmy? Bardzo prosto. To wystarczy wtedy spróbować zalogować się na to konto. Wówczas, bo oczywiście nie znamy konta, więc pod spodem jest taka opcja, żeby kliknąć, wyślij, zapomniałeś hasła, wyślij na maila. I wtedy wyskakuje okienko z potwierdzeniem, że na dany mail została wysłana wiadomość i próbowaliśmy się zalogować na takie konto. Wyskoczyła nam informacja, że konto jest zarejestrowane na domenie RU, czyli wiadomo było dokładnie na rosyjskiej domenie, czyli wiadomo było, że coś tutaj jest ewidentnie nie tak. Po naszej interwencji bardzo dużo osób zgłosiło takie konta i rzeczywiście Instagram w końcu usunął te konta, więc gdzieś tam też na takim bardzo małym nakładem sił byliśmy w stanie zatrzymać informacje, ponieważ te konta miały po kilkaset obserwatorów. Udało nam się na tym etapie po prostu powstrzymać dezinformację. Oczywiście to jest tylko kropelka w morzu, bo dobrze wiemy, że niestety, ale rosyjska dezinformacja się bardzo szeroko rozszerza i takich fake kont na Instagramie jest bardzo dużo. Ale w jakimś stopniu też pokazaliśmy, że no słuchajcie, trzeba się mieć na baczności i rzeczywiście sprawdzać, co tak naprawdę szerujemy i co czytamy w internecie.
Pamiętam ten case, o którym mówisz i rzeczywiście udało się dość szybko zareagować. Ja myślę, że głównym powodem tego, że było to podejrzane i nie było pewności co do tego, czy to jest fake, to był ten fakt, że wcześniej, przed wojną w Ukrainie, te konta udostępniały informacje dotyczące miast. Ale no, na szczęście, tak jak mówisz, udało się zareagować. O dezinformacji mówimy. Jakie jeszcze byś wskazała problemy was młodych w sieci? Chodzi mi o takie groźne zjawiska, na które trzeba by było uważać, które wy dostrzegacie, że mogą być dla was groźne.
Nas nie jest tak łatwo na dezinformację nabrać, ale tutaj mam raczej na myśli metody, które są bardzo znane na przykład wśród naszych rodziców, czyli jakieś metody na policjanta czy na wnuczka. Oczywiście to nie jest związane ze sferą internetową, ale na przykład ostatnio bardzo dużo była taka akcja, że moja mama, później gdzieś tam moja znajoma też odpisała, że dostały SMS, w którym jakby zawiadamiano, że jakaś faktura nie jest opłacona.
To tak zwany phishing. Ja się zajmuję na co dzień, pracuję w portalu, który się zajmuje cyberbezpieczeństwem, więc te wszystkie przypadki phishingu na przykład przesyłkę, to co jest taki modelowy schemat wyłudzania pieniędzy.
Mhm. I właśnie przez ten phishing to jest w sumie powiązane bo z przestrzenią internetową, bo trzeba było klikać w link odpowiedni, żeby uregulować płatność. Oczywiście, na szczęście ja jestem z moimi rodzicami, cały czas opowiadam o swojej pracy, więc oni jak najbardziej byli gdzieś tam świadomi i nic nie robili, ale no właśnie, na przykład, nie wiem, trafi to na jakąś starszą osobę chociażby, która okej, ma internet, potrafi się posługiwać, ale nie jest na tyle uważna, że to może być właśnie phishing. I klika w ten link i wiadomo, co się później dzieje. No ale myślę, że tutaj jakby edukacja na tym poziomie się bardzo, szczególnie właśnie po wydarzeniach w Ukrainie, się bardzo mocno rozwinęła. I to widać też u nas, bo dostaliśmy mnóstwo zapytań od razu właśnie o warsztaty, o różne zajęcia w temacie dezinformacji. Prowadzimy takie i w szkołach, i w różnych firmach, także to się cieszy bardzo dużym zainteresowaniem. A ja tutaj jeszcze chciałam powiedzieć o takim projekcie Demagoga, o platformie edukacyjnej Demagoga. Czyli wystarczy wejść na stronę platforma.demagog.org.pl i można tam znaleźć dwa darmowe kursy. Trzeci jest jeszcze w budowie, ale wkrótce go udostępnimy. Kursy są darmowe. I myślę, że w pierwszym kursie jest taka bardzo, bardzo podstawowa piguła wiedzy, która się bardzo przydaje. W drugim kursie już mamy troszeczkę więcej konkretu, czyli jak weryfikować materiały audiowizualne, generalnie informacje, które znajdziemy w sieci. Kursy są darmowe, więc bardzo zachęcam do tego, żeby z nich korzystać, bo na początek myślę, że na pewno wystarczy, jeżeli przebrniemy przez cały kurs.
Oczywiście, jeśli chodzi o wojnę w Ukrainie, to, no to jest tragiczne wydarzenie, które codziennie obserwujemy. I właśnie tak jak wspomniałaś, jedynym plusem zdaje się jest to, że przynajmniej temat dezinformacji trafił nie tylko do mediów, które się zajmują tym zagadnieniem, ale też, tak jak wspomniałaś, widzimy, że cieszy się coraz większą popularnością i zainteresowaniem. Więc to jest ten plus, że być może społeczeństwo będzie bardziej świadome skali problemu, skali fake newsów, które tak się codziennie pojawiają.
Myślę, że jak najbardziej.
Platformy społecznościowe bardzo dużą rolę odgrywają w naszym życiu. Społeczeństwa dzielimy się, oczywiście nie wszyscy, ale w zasadzie ważnymi wydarzeniami naszego życia, albo mniej ważnymi, zależy jaką ktoś czuje potrzebę. I jeśli chodzi o Facebooka, młodzi w raporcie wskazali, że według nich to jest prywatny portal i on powinien mieć możliwość kasowania treści, które są niezgodne z regulaminem. Wy pewnie też swoje, w cudzysłowie, małe wojenki z Facebookiem, jeśli chodzi o dezinformację, toczycie. I tu chciałam zapytać, jakie jest twoje zdanie i też być może twoich znajomych co do tego, gdzie kończy się słuszność usuwania przez Facebooka pewnych treści i czy rzeczywiście regulamin to jest ta podstawa, którą powinni się kierować priorytetowo.
To znaczy ja chciałabym nieco sprostować, bo my tak naprawdę z Facebookiem nie walczymy, ale współpracujemy i jesteśmy właśnie razem, jesteśmy tak naprawdę w Facebooku, działamy jako weryfikatorzy też i całkiem sporo treści jesteśmy w stanie blokować i właśnie jeżeli nasz fact checker wyłapie takiego fake newsa, to zazwyczaj jeżeli wchodzimy później na post danego użytkownika, który został przez nas oznaczony jako fake news, wtedy się pojawia właśnie takie powiadomienie, że to jest manipulacja, albo to jest fałszywy kontekst, albo fałszywy obraz i od razu mamy jakby wyjaśnienie dlaczego. Ale właśnie wracając do regulaminu Facebooka, to chciałabym trochę właśnie powiedzieć o sprawie Facebook Files, ponieważ była to bardzo głośna sprawa właśnie w Stanach Zjednoczonych i może tutaj trochę nakreślę dla naszych słuchaczy, o co chodziło. Więc Facebook Files tak naprawdę zostało rozpoczęte przez byłą pracownicę Facebooka, Frances Haugen. Nie wiem, czy dobrze wymawiam to nazwisko, ale to chyba jest Haugen. Frances Haugen, która projektowała algorytmy dla Facebooka i w pewnym momencie zdała sobie sprawę, że tak naprawdę Facebook nie działa w sposób demokratyczny i nie traktuje swoich użytkowników, wszystkich użytkowników tak samo. Okazało się, że są równi i równiejsi i tymi równiejszymi był między innymi właśnie Mark Zuckerberg, był Donald Trump jeszcze przed tym, jak się ubiegał o reelekcję. No i teraz jest...
I jeszcze przed tym, zanim go zbanowali na
amen. Dokładnie, dokładnie. A szkoda, bo powiem tutaj, że Donald Trump akurat wrzucał u siebie bardzo memiczne filmiki, szczególnie jak tańczy gdzieś tam na swoim wiecu w Teksasie albo jeszcze gdzieś tam indziej do piosenki YMCA. Bardzo dużo memów z tym powstało, ale nie o tym. To, co chciałam powiedzieć głównie w aspekcie właśnie tych równych i równiejszych, powstał program X-Check, który właśnie był dla tej elity, która się wytworzyła tam na Facebooku. I był taki case właśnie Neymara, Łukasza Neymara, który opublikował screena rozmowy. I tam w screenie można było zauważyć nagie zdjęcie dziewczyny. No to tutaj ewidentnie i Co jeszcze ważne, żeby podkreślić, nie można było nic z tym postem zrobić, bo algorytmy były tak skonstruowane, że przez 24 godziny blokowały jakiekolwiek próby usunięcia tego posta. No i co? No tutaj zdecydowanie też aspekt tego, że media społecznościowe bardzo wpływają na nasze zdrowie psychiczne, bo na przykład osoba z bardzo słabym zdrowiem psychicznym, ta osoba na tym zdjęciu była z imienia i nazwiska. Bardzo ważny czynnik do tego, żeby chociażby popełnić samobójstwo, prawda? Bo Neymar to jest jednak piłkarz bardzo znany, bardzo dużo ludzi go obserwuje gdzieś tam w przestrzeni internetowej i takie zdjęcie pojawia się nagle w jego profilu. No to jest bardzo nieciekawa sprawa, ale wracając do samych Facebook Files. Facebook oczywiście temu zaprzeczył, bo też nasi fact-checkerzy się kontaktowali z Metą w tej sprawie. Generalnie bardzo zbagatelizował cały problem. No i cóż, no, mało tego, nie dość, że zbagatelizował, to jeszcze podał takie informacje, że tak naprawdę wyszły także dane dotyczące negatywnego wpływu na psychikę, a Facebook podał właśnie, że nie, że jest zupełnie na odwrót i że tak naprawdę Facebook pomaga, polepsza samopoczucie. No szczerze mówiąc, nie wiem, jakie badania robił Facebook na ten temat, ale na przykład gdzieś tam mi się często przewinął filmik z psem robiącym jakieś sztuczki i podpis był "This video cured my depression". No to jest ewidentne gdzieś tam spychanie problemu depresji na margines i sugerowanie, że obejrzenie jednego filmiku z pieskiem wyleczy depresję, to nie jest dobra
droga. To są z cyklu memy, które zupełnie nie są śmieszne. Jeśli właśnie wspomniałaś o tym The Facebook Files, ta sprawa była bardzo głośna i przebiła się nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale też dotarła do Polski. I właśnie ta kwestia zdrowia psychicznego też tam była poruszana. Między innymi badacze mieli dostarczać dowodów na to, że na przykład Instagram, wspomniany już wielokrotnie dzisiaj, źle wpływał na psychikę młodych dziewczyn, ponieważ jak wiemy, na Instagramie popularne są filtry, często dziewczyny upiększają swoje zdjęcia, więc łatwo można się porównywać i łatwo można dojść do wniosków, że być może nie jestem atrakcyjna, ponieważ inne dziewczyny rzucają takie piękne zdjęcia i oczywiście, tak jak już powiedziałaś, Facebook zaprzeczył tym badaniom i w zasadzie zbagatelizował problem. Jeśli chodzi właśnie o twoje środowisko, ludzi w twoim wieku, generację Z, o której rozmawiamy, czy ty widzisz, że ta kwestia zdrowia psychicznego i bycie w sieci, bycie pod ciągłą obserwacją i takie, też już powiedziałyśmy o FOMO, przekonanie, że być może coś mnie ominie, wpływa w jakimś sensie na to zdrowie psychiczne, kondycję psychiczną ludzi w twoim wieku?
Wpływa i to zdecydowanie. Ja sama czuję, że absolutnie to jest bardzo duży wpływ na, szczególnie na psychikę, tylko że ja już jestem w tej górnej granicy pokolenia Z, prawda? I ja mam gdzieś już w sobie wypracowane to poczucie własnej wartości, więc może mnie to tak nie dotyka. Natomiast osoby z początku pokolenia Z i jeszcze młodsze, no niestety, ale tutaj sytuacja jest o wiele poważniejsza, bo tak naprawdę ich poczucie wartości się dopiero kształtuje. A Instagram jednak jest tutaj bezlitosny i Instagram zawsze będzie promował piękne makijaże, idealne cery, szczupłe sylwetki i no niestety to też się bardzo mocno przykłada na, no szczególnie właśnie na dziewczynki i tutaj właśnie w kontekście Facebook Files. Frances Haugen specjalnie przeprowadziła badania razem z The Wall Street Journal i badania pokazały, że u 32% dziewcząt, które czuły się źle w swoim ciele, korzystanie z Instagrama jeszcze bardziej potęgowało ich stany psychiczne. U 17% dziewcząt wykazano, że mają zaburzenia odżywiania, a u 13,5% nastolatek też zbadano, że miewają myśli samobójcze. Także moim zdaniem tutaj jest bardzo duże oddziaływanie właśnie mediów społecznościowych. Zresztą my, nie tylko nastolatkowie, ale myślę, że my wszyscy zawsze się będziemy gdzieś tam porównywać ze swoimi znajomymi albo nawet z osobami, które nie znamy, bo my na Instagramie pokazujemy nasze życie jako piękne, no nie oszukujmy się, prawda? Pasmo sukcesów, piękne widoki gdzieś tam z wakacji.
A wiemy, że życie nie polega jedynie na podróżach
Oczywiście.
I odwiedzaniu restauracji, bo głównie taki content można na Instagramie zobaczyć,
prawda? Oprócz tego nawet nieszkodliwe zdjęcia ze znajomymi, ktoś, kto ma na przykład problemy z socjalizacją albo po prostu ma mniejsze grono przyjaciół, bo wiadomo, że jednak lepsza jest jakość, a nie ilość znajomych, też mogą gdzieś tam pogłębiać nasze takie sfery, w których nie czujemy się komfortowo. Tym bardziej też w pewnym momencie Instagram i w ogóle media społecznościowe stały się takim wyznacznikiem popularności albo po prostu lubienia. My patrzymy, ile mamy obserwatorów, patrzymy na innych, którzy mają więcej, zazdrościmy im, patrzymy na to, ile mamy lajków pod zdjęciem i to jest niestety gdzieś tam też wyznacznik tego, jak my odbieramy siebie, jak się ze sobą czujemy. Bardzo teraz całkiem niedawno odbyła się Met Gala w Stanach Zjednoczonych i znamy case Kim Kardashian, która ubrała sukienkę Marilyn Monroe i później, no może to nie było chwalenie, ale to był gdzieś tam, ona o tym bardzo sporo mówiła, że przez 3 tygodnie się była na restrykcyjnej diecie, żeby do tej sukienki schudnąć. No i jaki to daje, prawda, przykład?
Mam wrażenie, że to było typowe zachowanie w celu tego, żeby po prostu media o niej mówiły, żeby zbierała lajki, żeby popularność, mówiąc krótko, się zgadzała.
Dokładnie, tylko że właśnie jakim kosztem, prawda? Jaki to jest w ogóle przykład dla młodych dziewczyn, które myślą, aha, no to nie jestem wystarczająca, też muszę schudnąć, a tak naprawdę nie żyjemy dla ubrań. To nie jest tak, że my mamy schudnąć do wymarzonej sukienki, tylko po prostu ubrania są dla nas. Więc i o tym też mówiła właśnie jedna z gwiazd serialu Riverdale, która bardzo gdzieś to potępiła i mówiła, że Kim Kardashian jako idolka też między innymi nastolatek nie powinna takich rzeczy przede wszystkim wypowiadać.
Na koniec chciałabym zapytać w takim razie, bo wspomniałaś już, że jesteś w tej górnej granicy pokolenia Z. Co w takim razie radziłabyś trochę młodszym od ciebie, ale wciąż w tym samym pokoleniu, jeśli chodzi o korzystanie ze social mediów?
Na pewno ograniczyć, spędzać więcej czasu ze znajomymi na rozmawianiu, a nie na Wi-Fi party. No i też rozmawianie przede wszystkim ze swoimi rodzicami. Ja wiem, że teraz to jest bardzo poważny problem, bo rodzice są bardzo zapracowani. Nie wiedzą, co się dzieje z ich dziećmi, co dzieci robią, co robią w internecie. I ten internet też gdzieś tam jest takim zapychaczem dziury. Mam wolny czas. Inni tego czasu dla mnie nie mają, więc zajmę się po prostu swoim smartfonem, a niestety nie ten droga. Lepiej sobie odpuścić, lepiej pomyśleć, że okej, no gdzieś tam ominie mnie pewnie kilka informacji, ominie mnie to, że koleżanka była na jakichś wakacjach, a ja tego od razu nie zobaczyłam, ale jednak zadbać bardziej o te kontakty tu i teraz z tymi, którzy są tak naprawdę najbliżej nas.
I tą rekomendacją będziemy kończyły naszą rozmowę. Bardzo dziękuję. Moją gościnią była Anna Sydorczak ze Stowarzyszenia Demagog. Bardzo dziękuję.
Dziękuję za zaproszenie.